Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy mędrcy odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: z Egiptu wezwałem syna mego. A gdy Herod umarł, to Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus, w miejsce ojca swego Heroda bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei, przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków: nazwany będzie Nazarejczykiem. Oto słowo Pańskie. To jest, kochani, pewien rozdźwięk, taki można powiedzieć mały zgrzyt, że kiedy przychodzi święto świętej rodziny, no to mówimy o rodzinie, o małżeństwie i apelujemy i mówimy, żeby była zgoda, żeby była jedność, żeby był spokój. Tak troszeczkę się przedstawia w sielankowym wymiarze rodzinę, żeby małżonkowie się kochali, wychowywali dzieci przykładem, świadectwem, żeby stanowili jedność. A z drugiej strony czytamy o rodzinie, która tego spokoju nie miała, to znaczy oni mieli pokój w sercach, oni mieli miłość do siebie i zaufanie, ale nigdy Ewangelia nam ani razu nie pokazuje, że święty Józef z Maryją przy kominku, ona robi na drutach, on struga figurkę, a Jezusik bawi się z kotem. Wszystkie opisy świętej rodziny w Ewangelii to są opisy jak z filmu sensacyjnego. Przed narodzeniem była zawierucha, w czasie narodzenia stajnia i po narodzeniu ucieczka do Egiptu i pościg za nimi. Wszystko to jest... Oczywiście, proszę Państwa, oni byli małżeństwem wiele lat, nikt nie ustali ile, bo nie wiemy, kiedy święty Józef umarł, ale na pewno chodzili na jakieś wesela, ich rodziny zapraszały, na pewno mieli dużo i śmiechu, i radości, byli normalną rodziną. Ale to, że nam Ewangelia pokazuje w takich sytuacjach, jedynie trudnych, krytycznych sytuacjach, próby świętą rodzinę, to chyba jest dla nas jakiś znak. Jest to chyba dla nas jakiś znak. Mianowicie, że... Bo tam we wszystkich problemach jest jedno w tej świętej rodzinie. Przed narodzeniem, kiedy Józef waha się, czy Maryja popełniła, no takie myśli mu mogły przychodzić do głowy, czy popełniła cudzołóstwo, co to za dziecko, dlaczego ona jest w ciąży. To chodzi o to, i gdyby oni ją oskarżyli o cudzołóstwo, ja to wam, bracia i siostry, mówiłem, ona by została ukamienowana, a razem z nią Jezus, więc chodzi o ocalenie Jezusa. Potem, kiedy on się rodzi w tych fatalnych warunkach, to też jest Jezus w centrum, żeby on się szczęśliwie narodził, przyszedł na świat, a potem ucieczka do Egiptu, to dziś czytamy, znowu chodzi, żeby ocalić Jezusa, czyli mamy pokazaną świętą rodzinę, potem jak jeszcze Jezus ma 12 lat, mamy pokazaną świętą rodzinę, jak znowu szukają Jezusa, tu znowu chodzi o bezpieczeństwo Jezusa. Ta rodzina była dla bezpieczeństwa Jezusa i, kochani, można powiedzieć, że każda rodzina na świecie jest dla bezpieczeństwa Jezusa. Jest bardzo niedobry taki stereotyp, nawet wśród nas chrześcijan, znaczy właśnie wśród nas chrześcijan, bo to, że poganie tak myślą, to jest zrozumiałe, że my chrześcijanie, ludzie świeccy powołani do małżeństwa, szukają w małżeństwie oazy spokoju. Dziewczyna wybiera kandydata na męża i mówi: a dobrze mi z nim będzie? Opiekuńczy, pracowity, mieszkanie odnowi, chyba nie będzie nadużywał alkoholu. Chłopak patrzy na dziewczynę, mówi: a dobrze mi z nią będzie w dzień, a może i szczególnie w nocy. Nogi długie, włos rozwiany, gospodarna jest, dobrze będzie prowadzić. I taki jest pod kątem, czy ten dom właśnie będzie taki w miarę spokojny, stabilny. Natomiast, kochani, rodzina jest po to, żeby przejść przez poligon, którym jest świat, jest szkołą miłości. To jest grupa wejścia na szczyt. Kochani, jak się dobiera małżeństwo, to powinni się zastanowić, czy wejdziemy na szczyt. Słuchaj, powinna powiedzieć dziewczyna, jak dostanę jakiegoś emocjonalnego szmergla, Zacznie mi się wydawać, że jestem najgłupsza i najbrzydsza i wszystkie moje sąsiadki mają lepiej ode mnie. Jak mi coś odbije, słuchaj, Krzysiek, wyciągniesz mnie z tego? Ty, a jak mi coś odbije, że zacznę flirtować, romansować i zacznę nadużywać alkoholu? Każdemu z panów się to może zdarzyć. Słuchaj, Ewa, Gosiu, wyciągniesz mnie z tego? Utrzymasz mnie na linie, jak polecę w przepaść? Damy radę wejść na ten szczyt? Proszę zwrócić, że rozmowy są często odwrotne. Jak mi tylko raz nadużyjesz alkoholu, koniec. Puszczam cię w linię. Leć, kochany, do tych 5 wstawów i rozbij głowę i wszystko. Ludzie nie przygotowują się jako na przejście na szczyt, przejście przez poligon, tylko przygotowują się na święty spokój. Jeśli zawiedziesz, no jasne, że zawiodę. No. Przed ślubem ja pytam nieraz narzeczonych, czy wy o tym rozmawiacie? Jak ja zacznę zawodzić, bo jasne, że zacznę zawodzić, dasz radę? I mąż mówi, kochana żono, jeszcze wtedy narzeczono. Jak zaczniesz coś zawodzić, ja ci Benedykta XVI do domu ściągnę, żeby cię ratował. Oj, już daj spokój, to chociaż jakiegoś kardynała tylko. Ale ja ci załatwię wszystko, ja będę jeździł po ludziach, szukał, pytał. Kochani, ja znam takich małżonków. Żona coś tam zaczęła nie tak, mąż chodzi, jeździ, szuka, nieustannie, jak oni się, mężowie, potrafią bić o swoje żony i odwrotnie. Jak żony potrafią tak, mój mąż się niesamowicie pogubił. Czytałem kiedyś takie wspomnienia z obozu szkolenia komandosów i tych chłopaków takich, no, predestynowanych do takiego zawodu, umięśnionych, silnych. Taki pułkownik wziął na pierwsze szkolenie i mówi tak, a teraz od razu powiemy o rzeczy najważniejszej. Oni się spodziewali coś o logistyce, brojeniu, technikach walki. Każdy z was, jest was tutaj kilkudziesięciu, musi się zaprzyjaźnić z jednym, przynajmniej z jednym. Każdy z was musi się zaprzyjaźnić tutaj, mieć kumpla, takiego kumpla, że jak cię trafią na polu walki, to on cię ściągnie z pola walki pod gradem kul. I od dzisiaj chodźcie, rozmawiajcie ze sobą, grajcie w szachy, chodźcie sobie w dzień wolny na piwo, ale żeby każdy z was za kilka miesięcy powiedział, mam tu kumpla. I ten komandos, który pisał te wspomnienia, mówi, byłem totalnie zaskoczony. Myślałem, że nie od tego się zacznie. Otóż kto to jest twój mąż? Jest to drugi komandos, który cię ściągnie pod kulami, kiedy zacznie się coś złego dziać. A zacznie się coś złego dziać. Nie liczmy na to, że życie będzie sielanką. Przecież świat jest księstwem księcia ciemności. I dlatego, proszę państwa, ja widzę, jak Pan Bóg próbuje ludzi wydobyć z tego błędnego podejścia, budowania sobie takiego, takiej oazy spokoju, takiego domku dla lalki Barbie. Ja widzę sporo małżeństw, to jakoś ostatnio, może przypadkowo się spotkałem, sporo małżeństw dostaje pierwszy cios w głowę bardzo szybciutko. To jest parę miesięcy po ślubie. Wpadają do mnie, przesiędza, pół roku temu ślub, jesteśmy na skraju rozwodu. Ja mówię, wytrzymajcie to. Od razu dostaliście w głowę, żebyście się zorientowali, że to nie taka sielanka miała być, jak żeście sobie marzyli. Naprawdę bardzo dużo zależy od nastawienia, kochani. Ja to kiedyś mówiłem w tym miejscu. Często kobieta jest wściekła, nie na męża, że coś się w małżeństwie nie układa, tylko na siebie, że ja byłem taka głupia. Ja se marzyłam, że będę sobie siedziała, piła cappuccino, on mnie będzie całował w lewą rękę, ja będę w prawej trzymała filiżankę, potem dam mu prawą, w lewej będę wezmę filiżankę. A on nie jest taki, jaka ja byłam głupia, tylko ona się do tego nie przyzna. Proszę państwa, dobrze jest na początku dostać obuchem w głowę. Pamiętam, jak poszedłem do szkoły, do liceum w Warszawie, klasa taka A, ta podobno ci najlepsi, my po jakichś tam szkolnych olimpiadach w podstawówce, liderzy podstawówki i pani od polskiego, wyciągamy karteczki, dyktando. Jak ona nas traktuje? Dyktando nam robi, co to dyktando? Wszyscy dostaliśmy dwóje. Ja byłem obiecujący, proszę państwa, dostałem 2+. I poszliśmy do naszej wychowawczyni, bo ta polonistka nie była naszą wychowawczynią. I nasza wychowawczyni mówi, co tam znaczy takie miny? A, pani polonistka wam dyktando robiła, to jest jej co roku ten sam numer. Tak na początku średniej szkoły dyktant dwójeczka. Ja bałem się do domu wrócić, to mam je powiedzieć. Uratowałem się tym, że wszyscy dostali. To jest. Niektóre małżeństwa dostają dwóje po 3 miesiącach. Nie bądź taki lider. Liderzy narzeczeńscy nie zawsze się sprawdzają w małżeństwie. Specjaliści od narzeczeństwa nie zawsze są dobrzy w małżeństwie. Ja to troszeczkę oczywiście przerysowywuję. Naprawdę proszę się nastawiać na to, że życie małżeńskie to jest poligon, wejście i trzeba będzie się wyciągać spod gradu kul i trzeba będzie drugiego na linię wyciągać z przepaści. Ile zależy od nastawienia? Ja nie chcę przedstawiać życia rodzinnego w jakiejś tonacji horroru, ale thriller to jest. I jak się na to nastawisz, proszę Państwa, nie czekajcie na genialne małżeństwo, czekajcie na przyzwoite małżeństwo. Pamiętam, kiedyś byłem na Górze Świętej Anny i były powołaniowe plakaty do zakonów różnych. Tam te siostry z gitarami na tle globusa, przyjdź, zbawimy świat, tamto. I jeden plakat na szarym papierze, farbą plakatową, ręcznie napisany. Ja nie pamiętam dokładnie, jak to brzmiało, ale to było coś takiego. Nie myśl, że zrobisz coś genialnego w życiu. Wstąp do nas. Postaramy się go nie zmarnować. Jak będziesz mógł powiedzieć, moje małżeństwo... Proszę Państwa, kiedyś jeden pan doktor, emerytowany, taki starszy pan, bardzo szlachetny, piękny, leczył mnie. Ja mu zadałem jakieś pytanie. Przepraszam, panie doktorze, ale czy te proszki, co mi pan doktor przepisał, to będą dobre? A on mówi, proszę księdza, ja nie jestem wybitnym lekarzem. Jestem rozsądnym lekarzem. I od tamtego czasu sobie nieraz powtarzam, może ja nie jestem wybitnym księdzem. Boże, żeby być rozsądnym księdzem. Moje małżeństwo nie jest genialne na miarę właśnie świętej rodziny, ale staramy się być rozsądni i poprawni w tym, co robimy. Boże, jak to dużo. Tyle zależy od nastawienia, bo myślimy o bajkach. Teraz żeśmy się, proszę Państwa, w święta naoglądali tych różnych bajek w telewizji, tych Mikołajach fruwających, tych wróżkach, o tym wszystkim. I to nam się tak zakoduje, że my już w tym konfetti błyszczącym widzimy atmosferę i aurę dla swojego małżeństwa. Ja Państwu powiem, o ile zależy od nastawienia, mój kolega ksiądz, to trochę w temacie też rodzinnym, jak był w seminarium, nie był mocny w tych filozoficznych sprawach, a zbliżał się egzamin z metafizyki. On wszystkich nastawiał, że dostaje dwóje. Dostanę dwóje, tak, już za 3 dni dostanę dwóje. Mamo, dostanę dwóje, wiesz, taki egzamin jest, ja go obleję. Całą rodzinę nastawił i proszę Państwa, dostał 3 z 2. Zadzwonił do mamy, mówi, mamo, dostałem 3 z 2. Boguś, to ja dzwonię po rodzinę, zrobimy uroczystą kolację. Proszę Państwa, to była pierwsza chyba kolacja na świecie z okazji 3 z 2. Otóż, jeśli małżeństwo dostanie nawet 3 z 2, to nie oblało, kochani. Nie oblało. Nie oblało. Otóż, dlaczego te sprawy rodzinne są takie trudne? My nie wiemy naprawdę, jak wielka jest miłość, jak potężna jest miłość i my się nauczymy troszeczkę kochać i mówimy, to ja już umiem kochać, przecież w moim misiu się kochałem, w aktorce się kochałem, ja się kochałem w Marusi z 4 pancernych, to chyba umiem kochać, nie? I jak staniemy przed majestatem Boga, proszę Państwa, przepraszam za takie osobiste, ale mi się te skojarzenia przychodzą. Ja kiedyś należałem do zuchów, chciałem być harcerzem i druh nam kazał na następną zbiórkę przynieść model domu, wigwamu, zwykłej chatki góralskiej, jakąkolwiek techniką. I ja dużo mam różnych talentów, ale paru to nie mam, a szczególnie do prac plastycznych. I pamiętam jak dzisiaj, że wycinałem z kartonu ten domek, kleiłem, już po chwili cały domek był w kleju, jak i moje ręce i bluzka była w kleju. I to wszystko się ledwo trzymało, to było krzywe, ale mi się ten domek wydawał nawet ładny, jak na moje możliwości. I pamiętam, że wsadziłem go do worka na kapcie i zaniosłem na zbiórkę. I tak przyszedłem na zbiórkę i zobaczyłem, jakie moi koledzy mieli domki z zapałeczek, z deseczek, podświetlane bateryjką. Druh powiedział, Piotrze, wyjmij swój domek. Ja powiedziałem, że zapomniałem. I już nigdy się więcej na zuchach nie pokazałem. Otóż, proszę Państwa, my przyjdziemy ze swoim domkiem na sąd ostateczny. Jedna pani powie, przecież ja to umiem chyba kochać. Ja zawsze jak widziałam psa na ulicy, to powiedziałam tak, jak masz na imię do psa, tak powiedziałam, bo tak niektóre panie widzę to na Starym Mieście, pytają na psy na ulicy, jak mają na imiona. I jak zobaczymy Boga, wiecie, ktoś kiedyś powiedział, jak to jest z wyborem właśnie wieczności, że ludzie sami będą wiedzieli, że ja muszę jeszcze iść do czyśćca, żeby się tam nauczyć miłości. To porównanie, prawda, jak jakaś kobieta robi porządki w domu, jest ubrana w jakiś dres, ma gumowe rękawiczki, pasta do podłogi, spocona tutaj i nagle ktoś dzwoni do drzwi. Ona otwiera, rodzina się przyjechała, wszyscy w garniturach, krawaciki. Ona, oj, poczekajcie, zaraz się z wami przywitam, tylko muszę się iść umyć. Wiecie, co to jest czyściec? Staniemy przed Bogiem i jak zobaczymy Jego majestat, to powiemy, Panie Boże, przepraszam, ja się muszę jeszcze iść umyć. My sami będziemy nie wiedzieli, że ta nasza miłość to jest nie ta liga, to jest mój domek wycięty z kartonu w worku na kapcie. I dlatego dostajemy takie trudne rodziny, taką trudną mamę, takiego trudnego brata, takiego trudnego męża, żebyś się nauczył miłości. Pozwolę sobie Państwu przeczytać jako ilustrację tego, o czym mówię. Dostałem jeden list od pewnej młodej niewiasty przed świętami. Ja postaram się jakoś go tak powiedzieć, żeby nie naruszyć prywatności tego listu. Dziewczyna, której tata poszedł w świat już dawno. I ona przed świętami postanowiła do niego napisać kartkę. Po raz pierwszy chyba w życiu do ojca, którego nie wiem, czy tam go znała, czy nie znała, no ale daleko od siebie byli. Wysłałam ją z najprostszymi życzeniami, ponieważ długopis odmówił posłuszeństwa, a raczej ręka, gdyż wszelkie tam rozczulenia czy wzniosłe słowa mi po prostu nie mogły się napisać. Nie liczyłam nawet, że odpisze, ale liczyłam na to, że ten gest da mu coś do myślenia. I tak szczerze bałam się, bo ja samego taty się boję. Dostałam kartkę od taty i nie chciało mi się wierzyć, że zawarte w niej były takie słowa. Tata pisał mi, że strasznie się ucieszył, że wysłałam mu życzenia, że miały one dla niego wielkie znaczenie, że ma nadzieję, że polepszą się nasze kontakty i że jestem jego kochaną córeczką. Proszę księdza, proszę mi wierzyć. Ja nigdy nie przypuszczałam, że mój ojciec zdolny jest do napisania takich słów. Co czułam? Ryczałam. To było dla mnie straszne zaskoczenie, bo nigdy nie przypuszczałam, że dostanę taki prezent. Ja się strasznie boję, że zawiodę, że coś wyjdzie nie tak. I teraz uwaga, wydawać by się mogło, Boże, jak szczęśliwie się ułożyło. Ona napisała do ojca, tato się odpisał i w ogóle ona może go jakoś odzyska i może się do siebie zbliżą. Ale dlaczego ona to wszystko robi? Tego zdania posłuchajcie. Ale wiem, że Bóg mi dopomoże w polepszeniu kontaktu z moim ojcem, bo Bóg sam chce, abym ja przez mojego tatę zobaczyła jego dobroć i to, że wreszcie jestem kochaną córką, mam swoją wartość i że jestem godna miłości jako dziecko Boże. Nie o tatę tu chodzi, o Boga. A jak będziesz szukać taty bez Boga, taty dla taty, męża dla męża, jeśli uczynisz Bogiem swoją córeczkę i syna, to nigdy go nie odnajdziesz. I jeszcze jeden wywiad z kobietą, która została zdradzona przez męża. To było publikowane w gazecie, więc tutaj nie naruszam tajemnicy. To był wywiad z nią. Jaka była twoja pierwsza reakcja, kiedy dowiedziałaś się, że mąż cię zdradził? Bardzo emocjonalna, wręcz podręcznikowa. Najpierw szok, niedowierzanie, wrażenie, że to koszmarny sen, z którego zaraz się obudzę. Potem bunt, gniew, płacz, strach, a w końcu poczucie winy i utrata wiary w siebie. Poczułam się samotna i opuszczona. Wydawało mi się, że cały mój świat runął w gruzy. Przestałam normalnie żyć, jeść, spać, a nawet chodzić do pracy. Co zrobiłaś? Pierwszym krokiem dla ratowania małżeństwa i miłości była pielgrzymka do Częstochowy. To jej, Maryi, opowiedziałam o tym, co się stało i ją poprosiłam o ratunek dla naszej miłości. Myślę, że dzięki wstawiennictwu Maryi mogłam mimo wszystko powtarzać mężowi, że go kocham i że niezależnie od tego, co postanowił zrobić, będę go kochała. Mówiłam też, że wiem, iż on mnie kocha. Walka o nasz związek, o naszą miłość była walką ze złem. Czułam, że to szatan opętał mojego męża i na nic przydadzą się ludzkie sposoby. Walczyłam środkami duchowymi, postem, jałmużną i modlitwą. Podczas mszy świętej prosiłam o nawrócenie męża, odmawiałam różaniec. Każdej nocy nakładałam ręce na śpiącego męża i modliłam się o Ducha Świętego, prosząc go o uzdrowienie i nawrócenie człowieka, którego kocham. Powierzałam go opiece świętego Józefa. W moich rozmowach z Panem Bogiem powoływałam się na sakrament małżeństwa. Przypominałam, że przecież jest gwarantem naszego związku. Mówiłam, Boże, przeznaczyłeś nas sobie, połączyłeś, więc teraz ulecz. A jak wyglądały kontakty z mężem? Kochałam. I choć może się to wydać dziwne, starałam się go traktować jak zawsze. Dbać także o niego, interesować się jego pracą. Nie odseparowałam go ani od stołu, ani od łoża. Chcę być dobrze zrozumiana, nie akceptowałam romansu męża, ale nie odtrącałam go. Mówiłam mu, że postępuje źle, ale że ja wierzę w jego miłość do mnie i dobro ukryte w jego sercu. Starałam się niekiedy wspominać najpiękniejsze chwile naszej wspólnej historii. Rozmowy ciągnęły się godzinami, nie wszystko było spokojnie, często raniliśmy się. Jezus zmieniał także mnie, nie pozwalał, by moje serce stwardniało, zamknęło się w urazie, by miłość uległa ambicji czy pragnieniu zemsty, nie dopuszczał do mnie gniewu i nienawiści. Zrozumiałam, że ja też mam za co przepraszać, że nie jestem skrzywdzoną niewinnością. Zadałam jak wiele ran w przeszłości Jemu. Warto było? Nasze małżeństwo przetrwało. Zwyciężyła miłość, którą obdarował nas Jezus w sakramencie małżeństwa. Przebaczyliśmy sobie nawzajem. Staliśmy się dojrzalsi i mądrzejsi. W dodatku mój mąż się nawrócił i dla nas obojga jedynym trwałym fundamentem jest Chrystus. O to chodzi w małżeństwie, żeby drugiego wyciągnąć spod sterty kul, a nie powiedzieć: poszedłeś, dostałeś kulkę w głowę, to zdychaj na tym polu walki. Jutro mój adwokat do ciebie zadzwoni. Proszę zwrócić uwagę, ta kobieta, ile to trzeba było pokory. 99% kobiet, jak usłyszę, że są zdradzone, wynocha won i ręką mnie palcem nie dotykaj. I myśl o jak się nawrócisz. Ale ona zrozumiała, że małżeństwo jest po to, żebyśmy się ratowali nawzajem, bo każdy z nas zostanie atakowany. Proszę Państwa, no nie wszyscy się zdradzają w małżeństwach, ale ile ludzi się zdradza w myślach, w pragnieniach. Jak Jezus mówił, to też jest grzech ciężki. To jest ciekawe, kochani, że kobiety potrafią walczyć tak nieprawdopodobnie o synów, o mężów nie. Proszę zwrócić uwagę, ja znam takie kobiety, które mają męża alkoholika, który już dawno jest poza domem, już uciekł z domu, i syna alkoholika, który też jest uciekł z domu. I matka za syna, zamawia mszę, jeździ do syna, szuka mu psychologów: syneczku, przestań pić, zmień się, a mąż, a jak zdycha w barłogu. Dlaczego? Dlaczego ratuje syna i będzie miał 80 lat i będzie go ratować? O mężu nie chce słyszeć. Przecież to jedno powinno być miłością i drugie powinno być miłością. Ja tego problemu nie będę dzisiaj rozwiązywał. Pan Jacek Polikowski mówi, kobiety powinny być nauczycielkami miłości. Są bardzo cierpliwe co do dzieci. 100 razy mówią: syneczku, tak się nie kładzie tej łyżeczki. Syneczku, to tak? Mamusia zawsze pokazywała. Do męża mówię: jeśli jeszcze raz tak położysz, łyżkę, to koniec. Nas, facetów, trzeba uczyć miłości, natomiast mężczyzna jest w rodzinie za odpowiedzialność. Mężczyzna mówi do żony: pojedziemy na wczasy, bezpiecznie zajedziesz, znajdę ci bezpieczny dom, będziesz tam bezpieczna, będę twoim ochroniarzem i bezpiecznie wrócisz do domu. Ale jeśli przyjedziemy i trzeba gdzieś będzie kwiatki postawić, to już twoja robota. Jeśli się dzieci pokłócą małe, to już ty będziesz z nimi rozmawiać. Ja jako druga instancja. To wszystko się da w pokorze przyjąć i rozdzielić. Proszę zwrócić uwagę, że w przysiędze ślubnej nie jest powiedziane: biorę sobie ciebie, Ewo, Beato, biorę sobie ciebie, tylko biorę za żonę. Ja nie mogę sobie wziąć człowieka i zacząć go urabiać według moich myśli. Nie biorę ciebie, Krzysztofie, wzięłam sobie ciebie i mam ciebie. Wzięłam ciebie za męża. Ty jesteś ten mężny człowiek przy moim boku, który ma mnie osłaniać, bo dostał od Pana Boga wszelkie predyspozycje. I chciałbym na koniec odwołać się do dzisiejszego czytania. Zawsze się od czytania zaczyna, ja dzisiaj wracam do niego na końcu. Ewangelia, często to wam, bracia i siostry, powtarzam, poszczególne Ewangelia, czyli Mateusza, dzisiaj było czytanie z Mateusza. Ewangelia, gdybyśmy ją wyjęli, to jest broszurka. To jest najbardziej oszczędnie napisana księga świata. Tam każda kropeczka była przemyślana przez Ducha Świętego. To musiało być streszczone nieprawdopodobnie. Jeśli w tej Ewangelii, w takim czytaniu jak dzisiejsze, w kółko nam się powtarzają jakieś słowa, jedno słowo się powtarza 4 razy, a od strony języka mogłoby go w ogóle nie być. Można by tą samą informację zawrzeć bez tego słowa. To znaczy, że to słowo jest bardzo ważne. O które słowo mi chodzi? Słuchajcie. Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie. Po pierwsze, że anioł rozmawia z Józefem we śnie. Dlaczego? We śnie człowiek jest bierny. Facet jest aktywny. Facet chce działać. Od razu, co mam, proszę księdza, co mam zrobić? Konkretnie, co mam odmówić, gdzie mam pojechać, co mam... Wyluzuj, siedź. Mężczyzna nie lubi siedzieć, więc dlatego Pan Bóg, jak Józef spał, to wtedy z nim rozmawiał. A po drugie, sen przemawia do głębi serca. Kochani, znamy to wszyscy uczucie. Coś się nam przyśniło. Śmierć matki, wypadek, okradli. Budzimy się, jesteśmy zlani potem. Sen potrafi dojść, że my już się budzimy i mówimy: o rany, dobrze, że to sen, ale my ciągle czujemy strach. Jeszcze nieraz ktoś mówi, wiesz, parę dni temu mi się coś przyśniło. Cały czas chodzę pod wrażeniem tego snu. Sen dotyka głębi serca, gdzie jest twoje ja. Ja pamiętam niektóre sny sprzed 30 lat, po których się budziłem albo zlany potem, albo jakiś cały przejęty. I Bóg chce Józefowi powiedzieć coś na dnie serca i mówi przez sen. I co mówi? Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Następne zdanie. On wstał, wziął w nocy dzieci i jego matkę i udał się do Egiptu. Kiedy już umarł Herod, anioł pański mówi weźle. Wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela. On więc wstał. Proszę Państwa, dlaczego 4 razy jest wstań? Po co? Mogło to by zdanie brzmieć. Święty Józefie, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. No wiadomo, że trzeba wstać. Nie? Jak się z domu wychodzi, to trzeba wstać. A Mateusz powtarza, wstań. Więc on wstał. Więc jeszcze raz wstań. A on wstał. Panowie, bo nic nie zrobisz, jak nie wstaniesz. A my leżymy często. Wiecie, to jest problem duchowy. Mężczyźni są skoszeni. Bardzo często seksem, erotyką. Widzicie, mężczyzna, wojownik stoi. Jak się 2 facetów bije, to kto kogo przewróci? I cios w żołądek i on się zaczyna słaniać na nogach. I przewrócić. I faceci leżą. Leżą od uderzenia, nie tyle pięścią przeciwnika, od uderzenia alkoholem, od uderzenia poczuciem pustki. Leżą w łóżkach prostytutek w agencjach towarzyskich. Leżą w domach przed telewizorami. Leżą i trzeba wstać. Mi nie chodzi oczywiście o wstanie fizyczne, o powstanie duchowe. Szatan ci mówi, jesteś nygus, jesteś zerem, jesteś tchórz, patrz twoi kumple, jaką robią karierę. A ty znowu widzisz wczoraj masturbacja po raz kolejny, widzisz w interneciku, zobacz panienki znowu, widzisz z kumplami puste teksty, gadki, flircik z koleżanką w pracy, tanie kawały dla rozweselenia. Widzisz, jaki ty jesteś rycerz? I facet dostaje wsplot i zaczyna chodzić zgięty. Wyprostuj się, idź do spowiedzi, wyspowiadaj się. Powiedz żonie tak, popełniłem błąd. Upiłem się, ale się wyspowiadałem, pracuję nad tym i nie poniżaj mnie za to po raz kolejny, bo ja teraz się wyprostowałem. Proszę zwrócić uwagę, że to nie znaczy, panowie, bo dzisiaj o świętym Józefie, on jest w roli głównej, to nie znaczy, że my mamy być cyborgami, którzy by są odważni, jak czołgi i się nie zachwieją. Proszę zwrócić uwagę. Lecz gdy święty Józef posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce swego ojca Heroda, bał się tam iść. Oto dzisiaj jest napisane w Piśmie Świętym, że nasz święty Józef się boi. I co Bóg zrobił? Rozumie to Bóg. I zgadza się, żeby Józef nie poszedł do Betlejem, tylko poszedł do Nazaretu w drugą stronę, bo w Betlejem było niebezpiecznie. Wielu ludzi wtedy migrowało spod rządów tego króla Archelausa. Możesz się bać, ja się, proszę Państwa, też boję, ale proszę Boga, idę do spowiedzi, podnoszę głowę i staram się stać. Szatan tylko marzy, żeby skosić księdza, żeby go rozłożyć. Musisz wstać, jedź na rekolekcję, idź pogadaj z księdzem, wyspowiadaj się z całego życia, bo ciągle chodzi skrzywiony i nadrabiamy miną, panowie. My jesteśmy inteligentni, ciągi logiczne tworzymy bez końca. Wszystko potrafimy uzasadnić, ale nie czujemy się pewnie, nie czujemy się pewnie. Jak się często mówię coś komuś, daj może swojemu mężowi czy swojemu tacie taką książkę tam do poczytania o męskości, o czymś. Dałam mu i co? Powiedział, że w życiu znalazł 150 argumentów, dlaczego ma jej nie czytać. Boimy się nieraz czytać pewnych książek, boimy się niektórych rozmów. Ale byka trzeba wziąć za rogi. Pamiętajcie, najbardziej niebezpieczny mężczyzna to jest ten, który przestał się bać własnej śmierci. To jest najbardziej niebezpieczny żołnierz. Dopóki się żołnierz boi śmierci, jest go łatwo załatwić. Pamiętacie, co na gladiatorze powiedział tytułowy bohater do swoich żołnierzy? Idziemy walczyć. Jeśli w czasie walki nagle zorientujecie się, że jesteście w zielonym ogrodzie, nie martwcie się, to drobiazg. To tylko znak, że umarliście. To drobiazg. Nie martw się, że cię ktoś wyśmieje, jak się panowie bo często boją, pokazania religijności, przywiązania do kościoła. Mocni są od dyskusji o układach scalonych, o spalaniu samochodu i o polityce i ostatnim meczu reprezentacji Polski. Ja nie mówię tego do was obecnych w kościele. Wierzę, że ci, którzy są w kościele, przyszli tu pomoc i siłę. Ale to jest nasze zadanie. Wstań i weź żonę w swój świat. Weź Maryję. Proszę zwrócić uwagę, jak to brzmi nawet tak rzeczownikowo, przedmiotowo. Weź ją w swój świat. Uporządkowany w świat bezpieczeństwa, w świat oddania. Drogie Panie, zawsze ten dzień świętej rodziny jest trudny dla niejednej kobiety, Nawet dostałem kiedyś taki list, że Kościół w końcu przestał, powinien przestać czytać to czytanie fatalne z listu do Kolosan: żony, bądźcie poddane mężom. No. Bo jak Kościół w to może czytać? Tu chodzi o poddanie takim mężom, które oddadzą za was życie. Wyobrażacie sobie, że wybuchła wojna? No, odpukać. I jesteśmy w Warszawie, jest ewakuacja, jakiś pułkownik przychodzi, proszę do samochodów, a jedna kobieta, co on mi tu będzie rządził? Ja sobie sama wsiądę, jak będę chciała. Jakby była wojna, to byśmy słuchali oficerów, którzy by nas ratowali, jeszcze pytali, panie oficerze, to tam? Panie oficerze, to tam? Jest wojna, drogie panie, jest wojna. I mężczyzna ma kochać kobietę tak jak Chrystus, myć jej nogi i umierać na krzyżu za nią. I takim mężczyznom wy się poddacie. Takim mężczyznom się poddacie. Twardym, mądrym, mocnym i takim, którzy jak święty Józef wstają pierw, zanim cię dotknie, zanim do ciebie... Drodzy panowie, przed rozmową z kobietą nieraz trzeba iść do spowiedzi, żeby się oczyścić, żeby mieć w sobie moc, poczucie prawości i słuszności. Wtedy można rozmawiać. Wiecie, dlaczego my się kłócimy? Bo i kobieta czuje, że tam nie wszystko, co mówi, jest do końca prawdą, i mężczyzna czuje. No i te rozmowy mają 150 decybeli, a żadnego skutku. Natomiast kiedy człowiek ma moc i siłę w sobie, czystość i klarowność, powie jedno słowo i to zadziała. Naprawdę, przed niejedną rozmową rodzinną dobrze, żeby się obie strony wyspowiadały. Wróciły do klarowności i czystości. Właśnie wstań, zanim będziesz próbował brać żonę w swój świat i dziecię i uchodzić przed szatanem, który na pewno zaatakuje nas wszystkich. Trzeba z tego wszystkiego powstać. Józef się bał tam iść. Mamy prawo popełniać błędy. Mamy prawo się uczyć na błędach. Wszyscy dostaliśmy po głowie. Eksperymentujemy i musimy eksperymentować w młodości. Nieraz w tych eksperymentach przekraczamy pewne granice. Ale trzeba wracać. Bóg to rozumie. Dzisiaj ten przykład, że nie nakrzyczał Bóg na Józefa. No wiesz to, boisz się, ty tchórzu, ty babo. Nie, nie nakrzyczał na Józefa. Boisz się? Dobrze, idź w drugą stronę. Masz prawo się bać, masz prawo czegoś zrobić, masz prawo zrobić coś, co będzie pewnym unikiem dla ocalenia Chrystusa w waszej rodzinie. Kochani, jeszcze raz powtórzę, nie czekajmy na fajerwerki, nie czekajmy na nadzwyczajne rodziny, czekajmy na zrozumienie, ale przede wszystkim w centrum postawmy Chrystusa, bo jak Chrystus jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. W rodzinach także. Amen. Proszę Państwa, jeszcze jako taki suplement bożonarodzeniowy do kazania zapomniałem jednej rzeczy powiedzieć. Ktoś mi powiedział anegdotę kiedyś, bardzo teologiczną, dotyczącą tego, że na sądzie ostatecznym można być bardzo zaskoczonym swoim miłowaniem. Mianowicie, kiedy człowiek czuje się naprawdę zaniepokojony, kiedy stoi w kolejce do nieba, przed nim stoi Matka Teresa z Kalkuty, a Bóg mówi do Matki Teresy: no ty to się mogłaś postarać bardziej miłować ludzi. Żebyśmy takiej sytuacji ominęli, żeby Pan Bóg powiedział: ty jesteś z tych Kowalskich, z Ursynowa, wchodź do nieba. Jak ty przeżyłeś tą rodzinę, to ty umiesz kochać. Więc miłujmy się nawzajem, niech nam Maryja i Józef, a szczególnie Jezus, w tym pomagają.